Witam, kochani.
Okay.
Środa. Franek z zakładu karnego do nas dzwoni. Ciągle z zakładu karnego, a już się wydawało, że może
zwolnić. Witam Państwa serdecznie. No niestety ciągle z zakładu karnego znowu dostałem odmowę na wokandet 2 tygodnie temu, więc...
No ale tego, co się chyba spodziewałeś.
Będę Państwa prosić o modlitwę, powiem kiedy. Może wspólnie się uda, może się modlimy, bo naprawdę nie ma innej chyba możliwości.
Tak, bo wcześniej ci mówili, że jak będzie dwójka z przodu, to porozmawiamy. Jest. Przekroczyłeś już 20 lat od siatki.
Tak, niestety. Nie możesz się czym chwalić, niestety.
Słuchaj, Franiu, staram się w tych naszych rozmowach zawsze nawiązywać do jakichś takich współczesnych, aktualnych wydarzeń, bo zauważyłem, że słuchacze są ciekawi, jak to pokazują w tej telewizji, którą ty oglądasz. Tu trzeba wyjaśnić, że ty tą telewizję nazywasz Tusk TV, a to jest po prostu telewizja rządowa. Czyli pierwszy, drugi program.
Bo,
tak. No pożegnaliśmy królową Elżbietę II. Powiedz, co w tamtej telewizji pokazywali. A wiesz, najbardziej by mnie interesowało i mnie, i moich słuchaczy coś takiego, bo my o tym już żeśmy mówili, że przykład jej życia powinien być inspiracją dla współczesnych przywódców. Wyobraź sobie, że to nawet powiedział biskup Canterbury podczas mszy za duszę królowej Elżbiety. Nie wiem, czy słuchał naszego radia, ale w każdym razie doszedł do tego samego wniosku. Powiedz, czy...
No to dobrze, bardzo mnie to cieszy.
Powiedz,
nie
czy...
tylko my doszliśmy do takiego
tak,
zdania.
I właśnie chciałbym, żebyś powiedział, czy w materiałach, które tam widziałeś, w tamtej telewizji, mogłeś wyczuć tą tendencję do pokazania właśnie tej prawdy.
Ależ oczywiście. I właśnie zaskakujące jest to, że w takim samym świetle pokazują królową, oddają hołd, cały czas jakieś wspomnienia, wydarzenia, w których uczestniczyła, bardzo doniosłe ją pokazują. Oczywiście. I to właśnie taka sama konkluzja, jak i nam się nasunęła, więc myślę, że też pójdą może w tym kierunku.
Myślisz, że przywódcy pójdą? No to by było dobre.
No mam nadzieję.
W tym naszym różańcu o godzinie 22 właśnie jest taka intencja, żeby poszli. O co się modlą nasi słuchacze. Ale dziś...
Ja na pewno odmówię spotkań dzisiaj, bo ja jeszcze nie będę spał o 22, więc na pewno przyłączę się w myślach.
Tak.
I w modlitwie do Państwa.
Natomiast dziś zmarł dziennikarz Tomasz Wołek. Ty kojarzysz takiego dziennikarza, czy nie?
Nie, raczej nie. Aczkolwiek jeśli obejrzę dzisiaj jakieś wiadomości, możliwe, całkiem że skojarzę.
Chodzi o taką dziwną rzecz. Wiesz, dzisiaj rozmawiałem z takim panem Adamem Bartoszem. To jest przewodniczący Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie. Byłem z nim umówiony na rozmowę. Wstępnie mu powiedziałem, o czym chcę rozmawiać. No bo zrobiłem taki film z uroczystości w Mielcu, która była 13 września. To była rocznica spalenia, 83. rocznica spalenia synagogi. Tam żywcem spłonęli Żydzi. I on tam przemawiał. I w jego głosie usłyszałem taką nutkę jakby pretensji do Polaków, że zajęli kamienicę po Żydach. I chciałem z nim o tym porozmawiać. No, problem jest kontrowersyjny, niewątpliwie. Ale pan przewodniczący trochę się zakopał. Bo najpierw postanowiłem tak jakby go w oczach naszych słuchaczy przedstawić. I zapytałem go, kim dla niego jest Józef Piłsudski. Postać Józefa Piłsudskiego. No i on odpowiedział, że jest jak najbardziej w jego oczach pozytywną postacią. No co oczywiście w oczach naszych słuchaczy stawia go tak jakby troszeczkę w gorszej pozycji. Ale on tego nie odczuł. Natomiast już moje pytania zmierzające do wyjaśnienia, dlaczego powiedzmy Żydzi domagają się od Polaków zadośćuczynienia za mienie, które tu pozostawili, skoro w 60 roku Gomułka wypłacił Amerykanom 40 milionów dolarów za to, żeby ta sprawa była załatwiona w odniesieniu do obywateli amerykańskich, czyli Żydów, którzy mają obywatelstwo amerykańskie. A ten pan występował tam w kapeluszu. Takim kapeluszu, jak noszą ludzie, którzy byli kiedyś w Stanach Zjednoczonych, więc ja go tak skojarzyłem. I bardzo się zdenerwował, jak ja mu o tym powiedziałem. Więc ja mu powiedziałem, że ja mam takiego słuchacza, z którym poruszę ten temat, bo on do mnie zawsze dzwoni z zakładu karnego. Powiedziałem o tobie. I nie będzie problemu, my ten problem wyjaśnimy. No i właśnie cię pytam, jak ty uważasz, że no, oni mogą mieć, powiedzmy teraz już tylko o Żydach amerykańskich, takich nazwijmy, oni mogą mieć do nas pretensje, skoro Gomułka w 60 roku wypłacił 40 milionów dolarów, żeby tą sprawę załatwić. Ta sprawa miała...
Ale jeszcze ja bardzo przepraszam, zapytam ciebie też, czy jest to udokumentowane.
Tak,
czy...
tak, 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 to jest oficjal. Takich umów było mnóstwo. Te umowy się nazywają indemnizacyjne. Chodziło o to, że jak Bierut wydał dekret, nie Bierut, mówimy tu o manifeście, który ja nazywałem zawsze NKWD. A już żeśmy kiedyś o tym rozmawiali. Mówimy o manifeście PKWN. Panie w szkole zawsze mówiły, że ja się przejęzyczyłem, mówiąc manifest NKWD. A teraz jedną z tych pań spotkałem i mówi, że pan miał rację, panie Jasiu. To właśnie NKWD wydało manifest PKWN. No ale to już nie o to. Chodzi o to, że w 1944 roku Polska tak jakby wydała taki dekret, w którym przepadały majątki zarówno Żydów, jak i Polaków i zostały znacjonalizowane. Tam była pewna forma odszkodowań, ale był taki problem z państwem Izrael, że w 1944 roku państwa Izrael nie było. Ono powstało dopiero w 1948 roku. Więc no niektóre kwestie są sporne. Mianowicie trudno w myśl prawa międzynarodowego to rozwiązać, rozumiesz? No bo jak państwa nie było, wtedy były umowy, no to jest kłopot. Ale o tym trzeba rozmawiać, a nie robić tak, jak zrobił ten pan, że po prostu się ze mną rozłączył. A ja mu powiedziałem, że jeżeli pan ze mną tej rozmowy nie dokończy, no to ja to poruszę z takim moim dyżurnym rozmówcą i tu powiedziałem o tobie. Powiedz, a co ty myślisz o tym?
Dziękuję, że jestem również zaangażowany w tą sprawę. No, co, jeśli mogę się już wypowiedzieć. Nie za bardzo słyszałem właśnie o tych umowach, ale jeśli jest to faktycznie udokumentowane, no to ja nie widzę żadnych podstaw o dalsze ubieganie się o wypłaty. A co do postawy tego pana, no bardzo przykra i smutna, bo faktycznie nie powinno się niezakończonej rozmowy nie wyargumentować do końca i kończyć.
No właśnie, zauważył, że rozmowa idzie nie w tym kierunku, przestał to wszystko rozumieć, nagle zrozumiał, że on chyba tutaj troszeczkę się zagalopował. Tak jakby źle sobie całą tą rozmowę ustawił. No i postanowił się z tego wycofać.
Ale skąd jego takie subiektywne, no ale... ale teraz co mnie chodzi, ja przepraszam, że przerywam, póki myśl nie stracę myśli. Skąd takie subiektywne podejście tego pana do tej sprawy?
On jest pochodzenia żydowskiego. Z tego, co powiedział, stracił jakiś majątek. Najgorsze dla mnie było to, jak się chciał ze mną licytować, kto więcej stracił w czasie wojny. Otóż moja rodzina praktycznie przestała istnieć. I nie chodziło o żaden majątek, tylko ludzkie życie. I bardzo nie lubię, jak ktoś próbuje ze mną się licytować, kto więcej stracił. Ale to już jest inna sprawa. Stało się, jak się stało. Będzie też kolejna rozmowa taka, bo również dziś wycofała mi się pani z rozmowy o żołnierzach niezłomnych. Ale to na następny raz. Natomiast ja bym chciał jeszcze wrócić do pana Tomasza Wołka, bo wyobraź sobie, że spotkałem tego człowieka, spotykając się z Marysią, spotkałem tego człowieka, tylko już teraz nie mogę sobie przypomnieć, czy to był 86, czy 87 rok. Ten pan pracował wtedy już jako dziennikarz w jakimś czasopiśmie, które musiało być związane z Kościołem, ponieważ Marysia spotykała się właśnie wtedy z takimi ludźmi związanymi z publicystyką, nie wiem, kościelną to może źle, ale taką właśnie publicystyką, nie tą tak jakby rządową, tylko taką opozycyjną, a to wtedy właśnie była taka publicystyka związana z Kościołem rzymskokatolickim. I tam Marysia zwróciła na tego pana uwagę, ponieważ on w pewnym momencie, ale to tak jakby w kuluarach, zaczął mówić pozytywnie o generale Franco. I muszę ci powiedzieć, że właśnie jak skończyłem rozmowę z tym panem Adamem Bartoszem, tym z tego komitetu od zabytków związanych z judaizmem, akurat dostałem wiadomość, że Tomasz Wołek nie żyje. I ja sobie przypomniałem tamtą rozmowę. Chodzi o to, że wtedy zarówno Marysia, jak i pan Wołek rozmawiali o rzeczach diametralnie, no nie zgadzali się w żadnym punkcie. No, tyle razyśmy już mówili dla Marysi, generał Franco, no to była tragedia. No, z tego było eta. A jednak potrafili ze sobą rozmawiać. Mało tego. Na koniec podali sobie ręce. To było niezwykłe, bo kompletnie się nie zgadzali. Kompletnie. Marysia go nie przekonała wtedy. Ale później, po latach, ja obserwowałem pana Wołka, on zmienił pogląd, jak chodzi o generała Franco. Bardzo to było dla mnie ważne. Obserwowałem, jak on zmienia ten pogląd. I to jest jeszcze jeden tak jakby argument na to, że to, iż przedstawiam świat z perspektywy Marysi, no jest właściwe. I nawet to, że ten pan Bartosz postanowił ze mną zakończyć rozmowę. Tak samo jak i pani Anna Wasak, która publikuje w biuletynie informacyjnym Radzynia Podlaskiego. Tam chodziło o żołnierzy podziemia niepodległościowego. I to będzie, Franiu, nasz następny temat. Bo tak właśnie będziemy robić. Jeżeli ktoś nie będzie chciał ze mną rozmawiać na jakiś temat, to będę wymieniał jego nazwisko, a ty będziesz występował w roli tego kogoś. I teraz następna rozmowa to będzie...
Ale to jest dla mnie...
No to się musisz jakoś trochę przygotować, bo wydaje mi się, że o żołnierzach...
Ale rzeczywiście, tylko że to jest dla mnie to jest bardzo zaskakujące, bo tak jak Janku wspominasz, pani Marysia podała sobie rękę z panem...
Tomaszem Wołkiem.
Przypomnij, proszę.
Tak, no, Tomaszem Wołkiem.
Z panem Wołkiem, dokładnie. A byli to ludzie na poziomie, ale my tutaj też staramy się zawsze rozmowę doprowadzić do końca. Nigdy w życiu nie używać wobec siebie nawet przemocy słownej. Staramy się naprawdę, jak mamy jakiś konflikt tutaj, między sobą, staramy się go wyjaśnić, staramy się go na poziomie rozmowy wyjaśnić, żeby każdy z nas przedstawił swoje argumenty, jakie ma oczekiwania. Jest to dla nas tutaj naturalne i ludzkie, więc mnie zaskoczyło, że ludzie w takich instytucjach piastujący jakieś urzędy, jakieś stanowiska, że faktycznie tak postępują. No jest to dla mnie zaskoczenie.
No trzeba tu gwoli wyjaśnienia podać, że środowisko tak jakby żydowskie, tak to będę nazywał, chociaż to chyba nie jest za bardzo w porządku, podało mi kontakt do pana, który jutro ze mną tą rozmowę przeprowadzi na ten temat. I także jak już chodzi o te odszkodowania dla Żydów, no nie będziemy rozmawiać. Zostanie nam tylko sprawa pani Anny Wasak i żołnierzy wyklętych. Myślę, że w zakładzie karnym...
Dobrze, to ja życzę, żeby ta rozmowa była miła i w koleżeńskiej atmosferze przebiegła.
Opowiem, jak wyglądało, ale już wstępnie mogę powiedzieć, że wygląda bardzo dobrze, bo już porozmawialiśmy wcześniej. Natomiast z tamtym panem też rozmawialiśmy, no tak jakby bez mikrofonu. Wszystko grało. Natomiast jak pan się zorientował, że ja dążę do takiej tezy, że skoro ktoś popierał sanację, a ta sanacja przegrała, to nie można się dziwić, że stracił majątek. Chodzi o to, że dziś opowiadanie, że wtedy trzeba było uciekać, bo tylko ucieczka mogła coś zagwarantować, jest kompletną bzdurą w odniesieniu do tego, co zrobił prezydent Załęski. On nigdzie nie uciekał, a miał przeciwnika potężnego. Ja nie chcę porównywać, czy była to siła większa jak Niemcy hitlerowskie, które nas w 1939 napadły, ale to było porównywalne. On nigdzie nie uciekł. On zjednoczył naród i się bronił. I to skutecznie. Nawet wypierają Rosjan ze swojego terytorium. I tu powiedzenie Marysi, że nie ma takiej armii na świecie, która pokonałaby zjednoczony naród na jego własnym terytorium, jest prawdziwe. Pan tu powiedział, że to jest takie wiecowe powiedzenie. Nieprawda. Ukraina pokazała, że ono jest prawdziwe. Marysia to powiedziała w kontekście wojny w Afganistanie do oficera, który chciał się zaciągnąć do niej na ochotnika do walk w Ugandzie. I też był ciekawy, jak to jest możliwe, że milionowy Afganistan daje sobie z nimi radę. Mówimy to o 1986 roku. I ona mu właśnie wtedy powiedziała to zdanie. I ja go jeszcze raz powtórzę. Nie ma takiej armii na świecie, która pokonałaby zjednoczony naród na jego własnym terytorium. My w 1939 też nie byliśmy zjednoczeni. Tak samo jak Ukraińcy 24 lutego nie byli zjednoczeni.
No ja przepraszam bardzo, nie mogę tego przemilczeć, muszę przyznać rację.
Tak, ale Załęski ich zjednoczył. A nasz prezydent Mościcki, a tam prezydent, naprawdę nikt nie wie, że był taki prezydent. Bardziej chodzi o Rydza Śmigłego, wodza naczelnego. Po prostu zwiał razem z tym całym rządem. Będziemy kończyć, bo u ciebie jakiś dzwonek. Powiedz słuchaczom, co to za dzwon... A! Franek, jeszcze jedno. Słuchacze pytali, co to się działo podczas tej ostatniej rozmowy. Tam jakaś ucieczka była, czy coś, bo strzały były słychać.
Nie, to była... A broń Boże, nie ma ucieczek z zakładów karnych. Nie, to po prostu były zasuwy...
Nie. Strzelało tak jak korki takie z odpusty. Zasuwy? No może.
Proszę się nie martwić, nikogo nie zastrzelili. To był czas w zasuwy metalowej. Mamy dwie takie zasuwy przy zamykaniu drzwi.
A. Dobra, Franiu. Do następnej środy. Przygotuj się, jak chodzi o ten temat żołnierzy wyklętych, niezłomnych. Będziesz występował jako pani Anna Wasak z Biuletynu Informacyjnego Radzynia Podlaskiego. Cześć. Powodzenia.
Do usłyszenia. Dziękuję państwu. Cześć, Janku.
No, cześć.